Ania, znasz Kabanosa?
Każdy go zna, on zawsze fajne piosenki ma.
Misja muzyka.
Cześć, ja mam na imię Mateusz i witam Cię w kolejnym wydaniu podcastu Misja Muzyka, podcastu poświęconego muzyce i sprawach okołomuzycznych. Witam Cię w wydaniu, które ja sam nazywam Archipiątkiem, ponieważ w tego rodzaju wydaniach będę prezentował wywiady, które miałem możliwość kiedyś przeprowadzić z zespołami, jak jeszcze działałem w studenckim radiu. W tym wydaniu posłuchamy bardzo starego wywiadu, bo z listopada 2013 roku, który miałem możliwość przeprowadzić z zespołem Kabanos. To był taki bardzo szczególny czas dla zespołu, ponieważ byli po koncercie na dużej scenie na Woodstocku, zaczynali kolejną trasę związaną z płytą Kiełbie Wełbie, a już powoli rodziła się płyta Dramat Współczesny. Wywiad jest poświęcony właśnie historii, takiej zwięzłej historii zespołu i o tym, jak robić, żeby zespół był szerzej znany, żeby móc osiągnąć ten mityczny sukces. Wywiad trochę odnosi się do brzmienia Dramatu Współczesnego, ponieważ ta płyta z 2014 roku była troszkę inna niż to, co do tej pory prezentował zespół Kabanos. Ten wywiad z listopada 2013 roku jest o tyle ważny, że ja, przygotowując materiał na to wydanie i przesłuchując ten wywiad pod kątem ponownego montażu, usłyszałem takie zdanie, które Zenek wypowiada, które się sprawdziło. Wywiad jest w mojej ocenie bardzo, bardzo fajny i szkoda, żeby zaginął gdzieś w odmętach moich dysków twardych. Posłuchajmy po prostu wywiadu. Zespół taki jak żaden inny, Kabanos. Witam serdecznie, panowie. W końcu udało mi się was ściągnąć tutaj do mnie do studia. Trasa w pełni. Jak się w ogóle, panowie, czujecie? Bo już słyszę, Zenek, że trochę chrypisz delikatnie.
Tak? Już to słychać?
Nie, że ten głos jest trochę zmieniony.
Tak, to w zasadzie bardziej przez te, wydaje mi się, imprezy po koncertach niż same koncerty. Bo same koncerty nie są tak męczące, jeżeli chodzi o głos. Tylko to, co się dzieje po koncercie i rozmowy z ludźmi, przekrzykiwanie się, bo jest tam jakiś hałas, czy pójście na jakąś tam, na jakieś afterparty i śpiewanie do Guns N' Roses albo do Judas Priest, to jest wtedy najbardziej się głos męczy.
Też przy okazji takiego wywiadu udzielonego do jakiegoś pisma branżowego mówiłeś odnośnie tych imprez, że nie macie czasu na imprezy w trasie. To się już trochę zmieniło?
Bo trochę się zmieniło.
Trochę się zmieniło. Trochę chciałbym wrócić do tego, co się zaczęło dziać wokół Kabanosa, bo zaczęliście swój pierwszy koncert 26 czerwca, przepraszam najmocniej, Piaseczno, 2 września 2001 rok. Jak go wspominacie?
No na tym koncercie tylko ja byłem z Kabanosa.
Ja byłem, ale po drugiej stronie.
A Lodzia i Fons byli jako fani. Więc no ja wspominam ten koncert jako no takie wyjście kompletnie na żywioł, bo wtedy pierwszy raz z zespołem spotkaliśmy się na scenie tak naprawdę. Znaczy nie, w ogóle się spotkaliśmy, bo mieliśmy próby, gdzie zawsze kogoś nie było i pamiętam, nasz gitarzysta przyjechał z Bieszczad i jeszcze sobie przypominał, ty jesteśmy debilem, to jak, który to jest utwór, co to tam było? I wyszliśmy, ja pamiętam, że na pierwszym utworze tak zdarłem gardło, ja po prostu wyskoczyłem w jakimś przebraniu i tak się po scenie tarzałem, że byłem po pierwszym utworze zmęczony i zdarty miałem gardło, miałem zagrał już 4 koncerty. I ledwo co dotrwałem do końca, jakby w ogóle nie wiedziałem, że to trzeba jakoś dozować energię czy coś tam. No i to był koncert, nasz pierwszy koncert Kabanosa, na który po wydaniu już 3 takich płyt demówek i tam było no, prawie 300 osób w Ośrodku Kultury w Piasecznie i śpiewali teksty i byli zachwyceni i była pozytywna energia, jakby od samego początku, jakby nie było czegoś takiego, że to jest bardzo specyficzne, jeżeli chodzi o historię Kabanosa, że nie było budowania takiego, że gramy koncerty dla znajomych, potem może ktoś tam przyjdzie, ktoś tam się zajara, tylko od samego początku, od pierwszego koncertu byli fani, śpiewali teksty, potem jedziemy, drugi koncert był w Poznaniu, jedziemy do Poznania i kurde, jest to samo. śpiewają teksty, jest szał, jest energia, wymiana. I od tego czasu tyle się zmienia, że cały czas tych ludzi gdzieś tam budujemy, jedni się wykruszają, już nie słuchają Kabanosa, inni przychodzą, patrzą, co to jest, i tak cały czas jest wymiana. A teraz jakby, kiedy zaczął Kabanos jakby działać autorsko, no to te trasy koncertowe są coraz większe. I od tam 2006 roku, jak zaczęliśmy już tak poważnie jeździć na koncerty i sami je organizować i uczyć się, dlaczego jak zorganizujemy koncert, to przychodzi 8 osób i co było złego w zorganizacji tego koncertu, że przyszło tylko 8 osób, i uczyć się jakby rynku. I ten rynek już pojęliśmy, już mamy wiedzę i mamy narzędzia i mamy... no jesteśmy już tak usamodzielnieni i możemy to robić i wiemy, co robić, żeby ci ludzie przychodzili na te koncerty, żeby wiedzieli o tych koncertach.
Trochę to zajęło, nie? Takie uczenie się tego rynku.
Tak, tak, no bo na początku nie ma pokory, tylko jesteśmy super, jak ludzie się bawią i na pierwszy koncert przyszło 300 osób, to znaczy na drugi przyjdzie 600, tak? A potem się uczy, że jak na pierwszy przyjdzie 300, na drugi przychodzi 150 i co jest, dlaczego? Przecież wszyscy mówili, że się podobało. I zaczynasz zastanawiać się, jak to działa, dlaczego ludzie przychodzą na koncerty, dlaczego muszą wiedzieć o tych koncertach, dlaczego zespół nie może stanąć na jednej płycie i cały czas wciskać ludziom to samo, tylko musi się rozwijać, dlaczego zespół musi ewoluować itp. itd. Takie tam.
Romans z Łodzią zaczął się 26 czerwca 2010 roku, pierwszy koncert Stereo Crocs. Tam pojawił się taki incydent, że menadżer chciał odwołać w ostatniej chwili koncert.
Tak.
Natomiast udało się, była publiczność. Potem był drugi koncert, na którym ja też byłem, to było z Zacierem. W ogóle teraz ten koncert dzisiejszy też będziecie grali z Zacierem.
Tak jest.
Potem była Luka, gdzie kiedyś tam przy okazji którejś rozmowy...
12 biletów.
Wspominaliście właśnie, że strasznie, jeśli chodzi widzisz, o frekwencyjnie.
Tak, i tam było tak, gramy w Łodzi w Stereo Crocs, przychodzi powiedzmy tam 80-90 osób, bierzemy Lukę, przychodzi 12 osób. Co się stało? I to jest właśnie... Okazuje się, że promocja tam gdzieś usiadła, że okazuje się, że to jest miejsce, gdzie nie wszyscy chcą chodzić, bo jest strasznie i można dostać w twarz.
Witamy w Łodzi.
Witamy w Łodzi, dokładnie. I...
Ale potem 23 sierpnia 2011 rok, Lizard King i w końcu jakieś jedno stałe miejsce w Łodzi, gdzie rzeczywiście ludzie przychodzą. To tak. Przy okazji tego konkursu.
Doszliśmy do finału,
okay.
Potem wystąpiliśmy na finale i zajęliśmy tam ostatnie miejsce.
Tak. Aha, ale no, ostatni będą pierwszymi,
tak,
więc
zespół,
też się
zespół, który
liczy.
Zajął pierwsze miejsce, to chyba już o nim nie słyszałem więcej.
Chyba już nie istnieją.
Widzicie, tak to działa. Tak samo jak, nie wiem, te wszystkie talent show. Wyłonili tam chyba jeden z pierwszych, Mam Talent, tą dziewczynkę, która tak ładnie śpiewała, i Kamila Bednarka, tak? Kamil Bednarek sobie koncertuje, działa i fajnie, a dziewczynka wygrała pieniądze i koniec, nie ma jej tak naprawdę, więc tak, te pierwsze miejsca to tak dość niepewna
to
pozycja.
Chciałem jeszcze zaznaczyć, dla wszystkich zespołów, może ktoś słucha i zajmuje właśnie niższe pozycje w jakichś rankingach czy przeglądach zespołów, bo zespół Kabanos od samego początku, jak się pojawialiśmy na jakichś konkursach, nigdy niczego nie wygrywaliśmy. Jeżeli już, to nagroda publiczności. A zawsze byśmy oceniali, że najwyższe miejsce, jakie potrafiliśmy osiągnąć, jeżeli chodzi o jury, to drugie. I to jest taka otucha dla tych, którzy są niżej. Generalnie musicie zdać sobie sprawę, że jury się nie zna generalnie.
No dobra, okej, okay, ale tak mówisz, że nagroda publiczności, ale scena główna na Woodstocku?
Nagroda publiczności.
No tak, no mówię, ale to tam nagroda publiczności, ale to mówię, no, scena główna osiągnięta.
Znaczy, nie mówię, że to jest właśnie źle, bo nagroda publiczności to jest właśnie
najlepsza nagroda.
Niemalże najlepsze wyróżnienie. Oceniają nas sami.
Gdyby było na Woodstocku oceniane przez jury, to myślę, że zajęliśmy drugie miejsce.
Bo akurat szukają czegoś innego.
Też jeżeli chodzi w ogóle o ludzi z branży, to wiesz, kiedyś chcieliśmy wydawać płyty za pomocą wytwórni muzycznych, no to zawsze jakby nikt nie widział potencjału w Kabanosie i to mnie tak denerwowało, że jak to nie widać? Nie, bo jakby wszyscy patrząc na zespoły doszukują się podobieństw. i patrzą w ten sposób. Aha, Kabanos, aha, czyli jesteście śmieszni. Aha, czyli to jest Big Cyc. Aha, czyli to, wiesz co, Big Cyc już był. Albo, aha, jesteście ciężcy. Aha, czyli ciężko i trochę jaja. Aha, czyli to kremaster. Aha, czyli kremaster się nie sprzedał. Aha, czyli nie. Jakby nikt nie widzi tego indywidualnego, czegoś, co jest troszeczkę inne, jakby, wiesz, albo idą schematami, to, co się sprzedaje. Na przykład, jeżeli Kabanos odniesie wielki, wielki sukces w Polsce i będzie jakąś tam mega gwiazdą, to nagle pojawią się zespoły, nagle pojawią się w ludziach, otworzy się świadomość, że aha, Kabano zrobił karierę na tym i na tym, aha, czyli to się sprzedaje, aha, czyli jak pojawi się jakiś zespół, który gra, powiedzmy, jakieś jajo i jest ciężko, to aha, to on też się sprzeda. Tak samo jak, no wiesz, tak właśnie działa, tak właśnie myślą ludzie z branży. Tak właśnie działa rynek.
Tylko pytanie, kto generuje sławę i co za tym idzie sprzedaż płyt danego zespołu? Czy ludzie z branży, czy fani, ludzie, którzy właśnie kupują te płyty, tak? A co mnie strasznie urzeka, to, że wy korzystacie z tych dostępnych narzędzi, jakie macie we własnym zakresie, tak? Czyli internet, czyli Facebook, czyli wszelkie social media. I to działa, to naprawdę działa. Ludzie sobie podają, udostępniają te statusy i na tym się buduje jakby taka główna wiadomość o tym, że na przykład, nie wiem, Kabanos przyjedzie i zagra u nas koncert. Też tak, bo przy okazji waszego zespołu działacie sami, wszystko robicie sami, cała promocja płyty sami, dopinanie tłoczenia płyty i tak dalej sami. Może tak, jakbyście się czuli, gdyby jakiś zespół się do was, nie wiem, zwrócił o pomoc w tych działaniach takich, o jakieś rady, coś takiego?
No, zwracają się, zresztą przecież ja sam, jak chcieliśmy wydać płytę Zęby w ścianę i żadna wytwórnia nie była zainteresowana, to wziąłem gazetę do ręki, zobaczyłem, jakie płyty są wydawane w Polsce, zobaczyłem, że jest jakiś zespół, który wydaje płytę, nie będąc zrzeszony z wytwórnią. Skontaktowałem się z tym zespołem, umówiłem się w restauracji z gitarzystą tego zespołu i słuchaj, wiesz co, chcę wydać płytę i chcę zrobić to niezależnie. Jak to zrobić? On mi powiedział, robisz tak, tak i tak, do tych ludzi musisz przyjść z tym i z tym i z tym, musisz mieć zorganizowaną trasę koncertową, patronów medialnych, bo cię oleją inaczej. I wiesz, na skrzynkę Kabanosa czasem przychodzi jakiś mail w sprawie właśnie, jak to zrobić. Tylko wszyscy oczekują takich rad bardziej. Wydaje mi się, że trzeba budować świadomość, że to jest ciężka droga i że to nie jest rozwiązanie, które powoduje, że ja wskażę drogę i ktoś, aha, czyli tak się robi, aha, czyli jest okej. Tylko musisz zainwestować dużo pieniędzy i dużo swojego czasu. I musisz wierzyć w to, co robisz, bo jeżeli tego nie ma, to się nie uda po prostu, bo będziesz napotykać na swojej drodze różne znaki, że to się nie sprzeda i to nie ma sensu. I jeżeli w to wierzysz i dalej będziesz to przyciągał, to w końcu wyjdzie na twoje. A jeżeli po dwóch, tak, trzech takich znakach, po trzecim koncercie, gdzie przyjdzie 8 osób, czy po jakiejś tam płycie, która niestety, ale nie zażre, stwierdzisz, aha, czyli to nie ma sensu. No to koniec. To jakby to wszystko jest w twojej świadomości. Jakby świadomość w głowach ludzi, a potem dobieranie różnych do tego narzędzi i know-howu. Czyli idziesz właśnie, jeżeli ktoś do nas się zgłosi, to ja chętnie wytłumaczę, co powinien zrobić i ile pieniędzy w to włożyć i nastawiać się na jaką klapę. Bo to nie chodzi o to, że robisz coś i od razu to ma być super zajebiste, tylko naprawdę, jeżeli masz pokorę w sobie, to osiągniesz więcej niż jeżeli stawiasz, że wydaje płytę i ona jest zajebista, czuje, że jest zajebista, bo każdy, kto robi muzykę, czuje, że to, co robi, jest zajebiste. Tylko że musisz mieć świadomość tego, że nie dla wszystkich to jest zajebiste.
Pokora i jeszcze raz pokora.
Tak, i jeszcze wiele na tej drodze swojej będziesz musiał się nauczyć i pokora nastawiać i się po prostu, nastawiać się na ciosy, no.
Dużo walki, no. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.
Chociażby wiatr wiał ci w oczy, jesteś tak zwycięzcą.
Jest. A tam, gdzie zamykają drzwi, to okno możesz otworzyć.
Czym jest dramat współczesny? Czy to są takie historie, takie pokroju ukrytej prawdy? Dlaczego ja? Czy to jest to bardziej złożone?
Nie wiem, bo jeszcze nie dokończyłem tekstów. Jeszcze tego nie wymyśliłem. Nie, dramat współczesny jest po prostu... to będzie płyta smutniejsza. taka smutna, bardziej melancholijne spojrzenie na rzeczywistość. Chyba troszkę mniej nadziei, a więcej beznadziei, czyli po prostu beznadziejna płyta.
Bo znaczy to co powiedziałeś, że będzie bardziej mroczne, już Kiełbie Wełbie wprowadzały taki trochę wydźwięk, może nie smutny, ale agresywny, tak? Żeby walczyć w życiu, tak. Żeby bić wszystkich po kolei tych, których ci się z tobą nie zgadzam. Oczywiście słownie, nie mówię, żeby bić nim tam fizycznie, ale wiesz, chodzi po prostu o to, że zaatakowaliście media, tak? Te, które wyrzucają tą papkę.
Zgodziłbym się, że wchodzić w interakcję z tymi ludźmi, żeby bić ich czy coś, tylko ale bardziej, żeby sobie gdzieś tam nie mieć z nimi problemu i w sobie coś zmienić. Żeby iść gdzie do przodu i wiesz, i olać po prostu, mieć na to. Ale tak, odnośnie pytania. Odnośnie pytania, to jak one brzmiało?
Znaczy, czym jest dramat współczesny? Ale jakby
ten dramat współczesny to jest też pewnego rodzaju takim skrótem myślowym.
A, już wiem.
Tego w ogóle, w jaki sposób ta płyta powstawała, nie?
Bo, tak, no to ten to jest naprawdę tytuł działa. Tak, bo to dosyć najcięższe warunki, w jakich powstawała płyta. Też dla mnie, ja widzę takie trylogie, trójki, w sensie była Hej, Wiśta Hola, Zestrała się dupa i płacze, Skarpetki muszą mieć wilgoć, to jest jakaś tam część Kabanosa, potem Kabanos ewoluuje do czegoś innego, Zęby w ścianę, Flaki z olejem i Kiełbie Wełbie, a teraz dla mnie jest początek kolejnego etapu, bo drama współczesny już będzie inną płytą niż Kiełbie Wełbie i myślę, że to będzie, po pierwsze, teksty będą troszeczkę inne i będzie mniej jaja generalnie. Więc wkraczamy w nową fazę, nowa konfiguracja i to będzie początek czegoś nowego i zobaczymy. No. Generalnie jestem ciekaw odbioru tej płyty, bardzo.
Ja byłem bardzo ciekaw odbioru płyty Na Pudle, bo powiem wam panowie szczerze, że tak jak słuchałem Kabanosa od tej płyty Zęby w ścianę, poprzez Flaki z olejem, Kiełbie Wełbie, to mówię, no jest moc, jest agresja, jest super, jest naprawdę fajnie, można pojeździć szybko samochodem po ulicy i tak dalej, i tak dalej. Ale nagle tutaj mamy płytę akustyczną. Mówię, kurczę, to totalnie nie zagra, przecież oni tutaj się nadają na koncerty i tak dalej. Też jak rozmawialiśmy przy okazji też Na Pudle, to fani też mówili, że nie, że tam ten, coś tam było też, że odnośnie, że chcecie skończyć jak Guns N' Roses, coś takiego, tak? Coś tam było w każdym razie, że generalnie fani się obawiali, po czym płyta wyszła, no i może tak, jak moja mama nie lubi Kabanosa, bo gracie ostro i jakaś dziwna muzyka, tak Na Pudle po prostu włącza sobie i coś tam robi w kuchni na przykład. I to jest coś dla mnie niesamowitego, że na Pudle, że potrafiliście z takich kawałków dość agresywnych i mocnych zrobić coś niesamowitego, bo też na tej płycie to nie jest, każdy kawałek ma trochę, jest trochę inaczej zaaranżowany. Na przykład klocki są właśnie tam zastosowany glissando, bardzo, bardzo sympatyczne jest. I w ogóle też ta perkusja. I też chciałem się zapytać przy okazji Na Pudle o wokal Zenka, bo Zenuś, ty bardzo tak na koncertach troszkę drzesz japę, tak? Nie, i tam trochę ostrzej śpiewasz, natomiast na tym Na Pudle musiałeś się hamować. Jak się z tym czułeś, jak się musiałeś tak hamować? Odnośnie, że wiesz, tak ten śpiew musiał być czysty. Bo tam widziałem taką panią też, taka pani była przy studiu i poprawiała cię z tymi końcówkami. Było to wyzwanie duże dla ciebie?
No to było wyzwanie, bo ja nigdy nie śpiewałem i nigdy w ogóle nie chciałem śpiewać. Po prostu nikt tych tekstów nie chciał śpiewać, bo uważał, że są głupie. Więc zostałem ja jedyny na polu, że to ja będę musiał chyba. A jak zaczęliśmy nagrywać Na Pudle, to wszystko było takie piękne, w sensie i aranżacje. I wiesz, aż kurde, ciężko było, chcieliśmy zrobić inną płytę, nie? I już dawno doszliśmy do wniosku, że nie będzie growli. Jeszcze jak wszedłem do studia, to w ogóle z Fonsem zrobiliśmy ten wokal taki, ja mówię, Fons, czy to ci nie razi odpowiadać? To ja zrobiłem taki bardzo lekki. A Fons, nie, właśnie tak, zróbmy to. I zrobiliśmy coś, co było na pewno też zaskoczeniem. No kurde, tak naprawdę co płytę, to musimy zaskoczyć fanów chyba. Bo teraz jak się na tym, jak w sumie wyciągnąłeś z worka Na Pudle, to rzeczywiście. To Na Pudle też jest czymś, z czym jako zespół dużo ryzykujemy tak naprawdę. Nie wiem, czy Znaczy, ja akurat lubię to, wiesz, że ryzykujemy i robimy to, co chcemy robić. Bo to, o czym mówiłeś, wielu mówi, że kabanos to jest właśnie ta moc. To jest właśnie ta agresja. I teraz jak pozbawimy tej kiełbasy mięsa, to co?
To wychodzi całkiem sympatyczna kiełbasa dla wegetarian.
No właśnie.
I też strawna i zjadliwa.
I też dla kogoś.
I też dla kogoś. Mówię, moja mama bardzo... Przy okazji tych mocniejszych płyt ja zauważyłem taką tendencję, że te teksty stają się bardziej takie... Mają wyraźniejszy przekaz, bo nie mówię oczywiście tu o czerwonej musztardzie,
tak,
gdzie ten przekaz jest bardzo zamazany. Natomiast chcecie wychowywać? Czy poprzez swoje teksty?
O kurde, to miałem rozmowę na imprezie, na afterparty w tym.
No bo tam...
Już nie pamiętam, w jakich miastach graliśmy.
W Kingu, tak?
Nie, nie, w Kultowej, to gdzie byliśmy? To jest Poznań.
Poznań.
W Poznaniu.
To teraz, piątek.
Tak, w Poznaniu, tak. To właśnie miałem rozmowę z fanem, który stwierdził, że czy mam świadomość tego, że tak naprawdę jak przychodzi bardzo młoda publika, to są na tych tekstach oni się wychowują i te teksty dla nich bardzo dużo znaczą. Zresztą nieraz też dostajemy jakieś maile, gdzie rzeczywiście ktoś daje świadectwo, wie, że jak wpłynęły teksty na niego. To obawiam się, że po dramacie współczesnym.
Był taki chyba mail, że ktoś się wczuł w tekst Czołga i zwolnił się z pracy chyba.
No to kilka nawet
było.
No kilka. Akurat Czołg jest bardzo często takim przykładem, wspominany przez fanów, że podniósł ich na duchu. Nie wiem, czy wychowywać, wiesz? Na pewno jest jakaś tam świadomość tego, że te teksty mają jakąś tam misję. Tak mi się wydaje.
Delikatnie zmieniać świat na lepsze?
No to tak trochę już górnolotnie idziemy, a to tylko cienka kiełbasa jest. nie wiem. Wiesz co, jeżeli komuś te teksty pomagają w czymkolwiek, albo na przykład przy dramacie współczesnym, myślę, że jeżeli już to będą takim przyjacielem w smutku, to okej, to super. Ale raczej nie stawiałbym tez, że kabanos zmieni świat, czy doda jakąś cegiełkę.
To, co się w ogóle dzieje wokół kabanosa. Trochę przyspieszyliście tempa, jeśli chodzi o taką rozpoznawalność przez fanów, bo teraz ostatnio Woodstock, duża scena. Teraz tak się zastanawiam, czy to jest zasługa jakiejś wróżki? Nie wiem, spotkaliście się z diabłem na rozstaju dróg, na skrzyżowaniu, podpisaliście pakt? Czy to po prostu wasza ciężka praca, pot, krew, łzy, nieprzespane noce? Przyznajcie się.
Dla mnie osobiście na pewno ciężka praca, a na pewno nie spotkanie z diabłem. Ja wręcz zdarza mi się nawet modlić za ten zespół, bo ja regularnie chodzę do kościoła. Także zdarza się, że modlę się za chłopaków, za zespół, za to, żeby się nam wszystko układało, żeby trasa się udała, żeby nie było jakichś fuck-upów.
Ja myślę, że to pokora i konsekwencja. Pokora dlatego, że wysyłaliśmy zgłoszenia na Woodstock od 2006 roku i konsekwentnie te płyty zostawały odrzucane, a mimo to nie obrażaliśmy się, nie mówiliśmy, aha, czyli nas nie lubią, czyli Jurek się nie zna na muzyce dobrej, czyli nie będziemy jeździć na ten Brudstock, czy coś tam. Bo wiesz, bo kapele generalnie się obrażają za takie rzeczy. A my już byliśmy w stanie, gdzie graliśmy koncerty, graliśmy trasy, przychodzili ludzie, wszyscy nam mówili, dlaczego nie jesteście na Woodstocku? I my konsekwentnie wysyłaliśmy każdą kolejną płytę na eliminację i nie obruszaliśmy się, jeśli nas wzięli na scenę folkową, to nie powiedzieliśmy, jak to, scena folkowa? Przecież powinniśmy zagrać na dłużej. Przecież wszyscy mówią, że kabanos na dłużej. Przecież gramy trasy, przychodzi tyle ludzi. Co to, Jurek tego nie widzi? I wiesz, pokora, po prostu. Scena folkowa, super. Bierzemy, gramy. Zagraliśmy na scenie folkowej, dostaliśmy do tego bączka, zagraliśmy na dużej scenie. Mission accomplished. I teraz, czy to by się wydarzyło w 2013, czy w 2015, czy w 2017, nie ma to dla mnie znaczenia. Po prostu im dalej tak naprawdę to, wiesz, wierzyłem to w to, że w końcu musimy się pojawić na przystanku Woodstock. Jedyne, o czym się martwiłem, bo słyszałem takie plotki, że przystanek Woodstock przestanie istnieć. Ja taki, o kurde, jak przestanie istnieć, to rzeczywiście na nim nie wystąpimy. Ale jeżeli przystanek Woodstock będzie trwał, to na pewno na bank po prostu nie ma innej opcji, na nim się pojawimy, tylko kwestia kiedy.
Przy okazji rozmowy z Natalią Grosiak z Micromusic rozmawialiśmy odnośnie tego, co się dzieje właśnie w branży muzycznej, że takie zespoły jak Domowe Melodie, które grają dość taką specyficzny rodzaj muzyki.
Super, ja to na YouTubie.
Czy też właśnie Micromusic, które też ma dość takie trudne teksty, dość trudną muzykę. Mhm. Ludzie zaczynają coś takiego słuchać. To zaczyna, że to nie widziałem orła cień, tylko właśnie takie trudne teksty, ale teksty, tak? I Natalia powiedziała mi taką jedną rzecz, że teraz nadchodzi czas, że ludzie chcą słuchać piosenek z tekstem, z melodią, z tekstem, zrozumiałem mniej lub bardziej, że skończyła się już taka era tych takich beznadziejnych klipów, widziałam orła cień czy inny cień. Podpisujecie się też pod tym, co powiedziała Natalia, że to jest taki czas dla zespołów, które grają dobrą muzykę i śpiewają fajne teksty, zrozumiałe dość?
Nie wiem, ja mi się wydaje, że nawet w latach 90. jak był zespół Hej, to tekst generalnie zawsze był ważny dla polskiej publiczności.
Tylko, że to się nie przebijało do tych takich głównych mediów, nie? Znaczy Hej jakby się przebił, ale na przykład Domowe Melodie na początku miały problem, tak? Micromusic też miał problem, żeby się przebić. Te takie
Kabanos też ma problem, żeby się przebić.
No właśnie.
Nie jest puszczany w radiu.
Tak. Znaczy, Makak się obrazi, w Antyradiu jesteśmy.
Ale nie Rzaku też was puszczamy.
Tak.
W Rzaku jesteśmy.
Właśnie, Rzak by się obraził.
W Rzaku też was puszczamy.
Mało radio puszcza Kabanosa, tak?
Tak.
Zawsze będzie zapotrzebowani na piosenki z tekstem, ale też zawsze będą piosenki takie lekkie, łatwe i dla masy. No.
Ja to widzę w ten sposób, że im więcej jest w rozgłośni właśnie takiej popeliny miałkiej, tym lepiej dla nas. Dlatego, że ludzie już mają tego dość i wtedy zaczynają, jak mają dość, jak ich się już katuje tym po prostu tak, że do omdlenia, to oni zaczynają wtedy szukać innych rzeczy i wtedy właśnie znajdują takie Domowe Melodie na YouTubie albo znajdują Kabanosa gdzieś tam i...
Aczkolwiek trzeba przyznać, że jest teraz jakiś taki, nie wiem, pojawiło się coś takiego jak taka moda trochę na taki ambitny pop, taki ciekawszy. Ja pamiętam jak posłuchałem po raz pierwszy MGMT kilka lat temu i wtedy to po prostu na mnie zrobiło takie wrażenie, mówię kurde, że tak można fajnie zagrać... No bo rockiem to też tak, znaczy to jest może trochę rockowe, ale też w tym jest dużo takiego fajnego, progresywnego popu, może coś takiego bym, nie wiem, jak to mam nawet to nazwać. Ciekawa w ogóle progresywny pop. Ale pamiętam, że jak pojawiło się MGMT i to potem bardzo często spotykałem się z różnymi kolejnymi jakimiś kapelami dziwnymi w ogóle, które właśnie zaczęły grać coś takiego podobnego. I dzisiaj w Polsce też tak jest, że coraz częściej wynajduję jakieś takie dziwne rzeczy, czego kiedyś w ogóle w życiu nie słyszałem. Ale z drugiej strony, jak na przykład tak sobie sięgam pamięcią nawet do płyt solowych Nosowskiej, to przecież one były też takie pojechane strasznie. Tylko wtedy jakoś w ogóle chyba nie było tego odbioru. Przecież dzisiaj, gdyby ta płyta chyba Sushi, taka stara płyta Nosowskiej, gdyby wyszła dzisiaj, to myślę, że miałaby dużo większe wzięcie niż wtedy, jak ona wyszła, nie wiem, z 10 czy 15 lat temu.
Nie wiem, ale zawsze były elektryczne gitary, czy bigcy, były te teksty też takie, więc to chyba nie ma jakichś innych czasów, tak mi się wydaje.
A analogicznie też pamiętam taką sytuację, jak pojawiła się płyta Chylińskiej, ta taka popowa.
Modern Talking.
I był taki szał na tą płytę, a ja tak przesłuchałem tego trochę i stwierdziłem, kurde, przecież taki sam album, niemalże taki sam muzycznie, robiła już Reni Yushi z 10 lat wcześniej. Ale wtedy jakoś przeszło to bez echa zupełnie. No, także dziwne to wszystko.
Wniosek z tego taki, że wszystko płynie, Pantarei, i wszystko się zmienia. Panowie, dzisiaj, czyli 17 listopada gracie koncert Dekompresji. Tak trochę wrócę do tego, o czym mówiłem. Znaczy, no ja po prostu jestem pod wrażeniem, to już wam mówiłem przed tym. Wrócę trochę do tej historii. Stereo Crocs, Luka, Lizard, też malutkie koncerty akustyczne w Empiku, a teraz Dekompresja. Klub duży.
Jeszcze go nie widzieliśmy.
Tak. Jakaś taka mała, nie wiem, skoro jest Dekompresja, to może pójdziemy trochę dalej. Atlas Arena. Ale nie wyobrażasz sobie kiedyś sobie taką
przed
sytuację.
Przed Black Sabbath może.
Przed Iron Maiden.
Nie, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że kiedyś, nie mówię, że za parę lat, za trzy lata, za cztery, ale kiedyś Będziecie grali koncerty w dużych halach sportowych, gromadzić 10 tysięcy, no na Woodstocku zgromadzić, ten pod sceną było bardzo dużo osób, ale już tak komercyjnie.
Zenek, powiedz, o czym marzysz teraz.
Jakie macie marzenie?
Ja generalnie, jeżeli chodzi o Cabanosa, nie widzę żadnych granic. Sky is the limit. I po prostu badamy granice. Zobaczymy, może kiedyś napotkamy taką linię, za którą nie da się przejść. Po prostu nie da się, a na razie jej w ogóle nie widzę. Jakby kiedyś dla nas taką granicą było to, żeby... Znaczy w ogóle, co roku zdarza się coś takiego w zespole, że wszyscy mówią, o kurde, nigdy byśmy nie pomyśleli, że coś takiego się stanie. Na przykład gramy przed zespołem Cold Chamber, który dla nas był... No to, że Cabanos... Taka wiejska polska kapela zagra przed
amerykańską gwiazdą
New Metalu, której słuchaliśmy z Lodzią.
Za dzieciaka żeśmy uwielbiali.
I tak, kurde, no to jest nie do pomyślenia. Jak się zaczynał ten zespół, to jakby ktoś mi coś takiego powiedział, że zagramy taki koncert, to ja bym w to nie uwierzył. Więc nie ma granic. Nie uznaję żadnej granicy. Po prostu idziemy dalej i na pewno jeszcze wiele będzie takich sytuacji,
no, na całej nawet trasie są cały czas takie zaskoczenia,
że
nie wiem, gramy koncert w Gdyni i liczymy na, powiedzmy, nie wiem, fajnie by było, gdyby było 200-300 osób, a się okazuje, że jest prawie 600.
I
znowu kurde, zaskoczenie, wiesz.
600 osób kupiło bilet i jest wow. To, że nie wiem, parę lat temu pamiętam, że ktoś się zgłosił, żebyśmy zagrali koncert w Irlandii. Koncert za granicą, wow! Już o tym, jaki to był koncert, to nie będę mówił, że... Ale sam fakt.
Koncert się odbył.
Ale odbył się.
Koncert się odbył.
Pamiętam, odnośnie tego koncertu w Irlandii, to pamiętam, jak w Stereokrok, jak byście drugi raz w Łodzi, przyszła taka dziewczyna tak, i prosiła, tak, i nagrywaliście specjalną wersję Chmurek, to
tak,
pamiętam.
Dokładnie.
Że było to, no to w takim razie, znaczy to wnioskuję, że było bardzo sympatycznie, skoro jakby osoba, która była tam w Irlandii, przyszła na wasz koncert, żeby tam...
poznaliśmy w ogóle super ludzi.
Tak, super, naprawdę.
Irlandzka whisky została wypita, przyswojona przez organizm. Czyli takim przepisem na sukces, żeby działać samemu i nie przejmować się wielkimi wytwórniami, tylko samemu sobie ciągnąć swój wózek i nie zważać na to, co mówią wielkie wytwórnie, tylko właśnie grać, gromadzić coraz więcej fanów. Jest pokora, praca, ciężka praca, praca po godzinach, praca wyciskająca siódme poty. Tutaj Lodzia wspomniał o bardzo fajnym aspekcie. Modlitwa też się przydaje.
Wiara w siebie.
Na pewno nie zaszkodzi.
Wiara w swoje możliwości. Nie poddawać się, jak nawet są kłody pod nogami z różnych stron.
Czyli Piotr Blandford miał rację.
I ciekawe, jakby tak za 15 lat zgłosił się taki do nas człowiek, który poświęcił życie po tym wywiadzie.
I nic nie wyszło.
I taki co? I co mi powiecie? Wierzyłem cały czas. Ale już po prostu nie mam za co jeść. I tym optymistycznym akcentem.
Tak. Zespół Cabanos w składzie Mirek Łopata, gitara solowa, Zenek Kupatasa, wokal, Lodzia Pindol, gitara druga i Defon z Walikogut bas, Witalis Witasroka bębny. Dzięki wam wielkie panowie za obecność.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I życzymy wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.
I zapraszamy do dekompresji.
Oczywiście. I takie oto właśnie były te wywiady z zespołem Cabanos. Mam nadzieję, że dużo da się jeszcze z nich wyciągnąć fajnej, praktycznej wiedzy. Niedawno na Facebooku Cabanosa pojawiła się smutna informacja, że zespół zawiesza swoją działalność. No ja mam taką cichą nadzieję, że to tylko i wyłącznie z powodu tego, że Wicia, perkusista Cabanosa, miał poważny wypadek i po prostu musi dojść do siebie. Wiciu, życzę ci dużo zdrowia i chłopaki, wracajcie na scenę. Każdy potrzebuje suchej, cienkiej kiełbasy, bo jest ona bardzo pożywna, a szczególnie wasza muzyka. Bardzo ci dziękuję za obecność, bardzo ci dziękuję za uwagę i do usłyszenia już w kolejnym wydaniu podcastu Misja Muzyka. Cześć!